Wracamy do rozmowy. Kaja Godek z Fundacji Pro Life i... przepraszam, ale Pro Life w domyśle.
Pro prawo do życia.
Tak. I Juliusz Gałkowski, publicysta portalu aeropak21.pl. Niepokój budzi, rozmawiamy o konwencji Rady Europy, konwencji o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Niepokój budzi artykuł 14 tej konwencji. Na to zwraca uwagę taki raport organizacji Ordo Iuris, który zobowiązuje państwa do podejmowania działań inspirowanych ideologicznie w sferze edukacji. I to jest taka już jawna ingerencja w prawa rodziców tak naprawdę do wpływu na wychowanie swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, który z kolei jest chroniony artykułem 48 w Konstytucji. Na ile właśnie będą respektowane, po wprowadzeniu ewentualnym tej konwencji, na ile będą respektowane prawa rodziców do tego, żeby zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją wiarą, poglądami filozoficznymi, wychowywać swoje własne dzieci.
Przepraszam, ale też trzeba pamiętać, że ci rodzice albo są rodzicami dorosłymi, poważnymi ludźmi, albo są bezwolnymi osobnikami. Nie, przepraszam, bo
niekoniecznie z takiego założenia bym wychodził. W bardzo wielu rodziców bardzo ufa też szkole i nie wnika w treści, które są
I bardzo źle robi.
Ale może czasami nawet z braku czasu i to zostanie wykorzystane.
Możliwe, tak. nie mniej. Znaczy ja tutaj zawsze wyraźnie mówię, że przepraszam bardzo, mamy swoje prawa i jeżeli my tych praw nie będziemy pilnować, niezależnie czy to będą prawa dotyczące wychowania dzieci, prawa podatkowe, prawa bezpieczeństwa i tak dalej, to działamy na własną szkodę. Mamy bycie obywatelem to nie są same prawa, to jest obowiązek nieustannego dbania o swoje państwo. Konstytucja daje nam wszystkim obywatelom pewne prawa.
Tak, oczywiście, Juliusz, ale to jest teoria. To jest oczywiście teoria, ale tak jak słusznie zauważyła przed chwilą pani Kaja, chociażby z braku czasu, czy jesteś w stanie... Ty masz jedno dziecko, więc może jesteś
w stanie... Mam więcej dzieci. Przepraszam bardzo, ja mam więcej dzieci.
No tak, jeszcze jest starsza córka. Ale jeżeli masz już dwójkę czy trójkę, pracę zawodową, która bardzo często dzisiaj w Polsce zajmuje dużą część twojego życia, nie jesteś w stanie w 100% wnikać w to, co jest przekazywane dzieciom
szkoły. To jednak nie. To ja jednak będę się upierał, Piotrze, przy bardzo ważnej rzeczy, że trzeba sobie powiedzieć, co jest ważniejsze. Ważniejsze jest dowiadywać się, ingerować. Jest prawdą, że bardzo często rodzice, zatrzymajmy się na tym etapie, odpuszczają sobie. Czy to jest kwestia zaufania? Ja jednak tutaj tak mocniej powiem. Ja uważam, że często jest to po prostu odpuszczanie sobie.
No to mnie się zdaje, że jednak powinniśmy dążyć do takiego stanu, że rodzic ufa szkole. A jeżeli ma być tak, że mają być wprowadzane treści programowe, co do których już tutaj wszyscy widzimy, że nie będzie zgody na to ze strony bardzo wielu osób, to troszeczkę będzie taka sytuacja, że odstawiamy dziecko rano do szkoły i się zastanawiamy, czy nie przekazują mu tam jakieś treści, które mogą mu zaszkodzić. I to jest bardzo niebezpieczne. Tak, oczywiście można kontrolować, można pytać, tak? Tylko czy to ma być, czy mamy ze szkoły stworzyć takie miejsce, co do którego przypuszczamy, że może mieć złe intencje, że musimy je cały czas kontrolować, że musimy cały czas sprawdzać, tak? Znaczy, z jednej strony ja rozumiem, że to jest obywatelski obowiązek i rozumiem, że to jest obowiązek rodzica kontrolować, ale z drugiej strony też jeżeli dziecko idzie do szkoły, to zakładam, że jest jakaś współpraca między szkołą a rodzicami, a nie walka na noże. Tak?
Ja chodziłem do takiej szkoły, gdzie wkładano mi przez całą szkołę podstawową i cały liceum różne okropne treści. Uczono mnie o przewadze socjalizmu nad kapitalizmem.
To wyrosłeś na porządnego człowieka.
To chyba nie było dobre.
Nie było dobre. Ale to, że ja nie jestem na przykład zwolennikiem internacjonalnej pokojowej pomocy, zawdzięczam rodzicom. I to jest właśnie to, że to niestety po prostu o swoje swobody trzeba walczyć.
Tak, tylko że to może się dziać na takim poziomie, że będzie to bardzo trudno kontrolować, bo jest na przykład taki podręcznik, który składa się z zaleceń dla nauczycieli, który był konsultowany z różnymi organizacjami LGBT, bo tak naprawdę tutaj chodzi o to, te wszystkie niestereotypowe role płciowe, to chodzi o to, żeby dzieci wychowywać właśnie w tym tak zwanym poszanowaniu dla gejów, lesbijek, transseksualistów, biseksualistów, interseksualistów i wszystkich tych innych, którzy tam sobie swoją literkę dopiszą jeszcze na koniec tego skrótu. I to może być realizowane na przykład na tym poziomie. Ja pamiętam jedno z takich zaleceń, które jest w tym podręczniku. Nie zakładaj, że wszyscy w klasie są heteroseksualni, czyli jeżeli prezentujesz zdanie, na przykład na języku obcym, zdanie do przetłumaczenia dla dzieci. Książę Karol był obiektem westchnień wielu dziewcząt, wielu fanek, tak? To lepiej napisz to zdanie w takiej formie. Książę Karol był obiektem westchnień wielu fanek i fanów. Tak? Czy nastolatek i nastolatków. Generalnie chodzi o co? Chodzi o to, że to może być na poziomie nawet języka, czy na poziomie używanych sformułowań. Naprawdę rodzice nie będą w stanie kontrolować szkoły na tym poziomie, a te treści będą się sączyły w dzieci.
Znaczy tak, ale ja z kolei mam takie zupełnie osobiste doświadczenie właśnie z tym drugim dzieckiem, które nie znasz, Piotrze. Zawsze pamiętam, to w gimnazjum była córka i przyszła pani i rozdała wszystkim na wywiadówce, wszystkim rodzicom takie karteczki, żeby podpisać, że jest zgoda. No więc ja niestety...
Na co?
No właśnie, więc ja zacząłem od tego, że zanim podpisałem, to nauczony doświadczeniem życiowym przeczytałem. No i to była lekcja w ten sposób, że bardzo ciekawa, że to była lekcja, jak zapobiegać na przykład zachorowaniu na AIDS i chorobom wenerycznym. Więc zadałem podstawowe pytanie pani, czy to pani będzie prowadzić tę lekcję? Pani mówi, ja nie. Mówi, a kto? No tacy specjaliści z zewnątrz. Ja mówię, a konkretnie kto? Pani mówi, no ja nie wiem. Ja mówię, czy mogę prosić konspekt lekcji? Nie mam. Znaczy w międzyczasie już tam rodzice na mnie psykają, że co wy tu pan tutaj robi, dlaczego to podpisać, bo chcemy iść do domu. Ja mówię, momencie, proszę pani, ja nie podpiszę zgody na to, żeby tak nie uchwalono. I właśnie to jest podstawa, którą, przepraszam bardzo, my musimy sobie...
No ale sam zwróciłeś uwagę na to, że jednak bardzo część rodziców chciała pójść po prostu do domu.
Dlatego tak. Ja muszę...
W ogóle się nie interesowała tym, co ma podpisać.
Ale zauważmy, jakie tam były hasła. Zapobieganie HIV. No przecież to jest hasło, pod którym wszyscy się podpiszemy. Należy zapobiegać HIV.
Nie, ja chcę...
Podpiszemy się dlatego, że my wiemy, co to znaczy, bo jesteśmy świadomi i wiemy, że te grupy tych tak zwanych edukatorów seksualnych tak naprawdę wcale nie chodzi im o zapobieganie HIV, tylko o wciskanie dzieciom prezerwatyw. I ponieważ to wiemy, to będziemy protestować.
Ja się będę
ale
protestował.
Większość ludzi, którzy słyszą hasła, na przykład szkolenie antyprzemocowe, nie wie, że to będzie szkolenie progejowskie. Albo słyszy hasła zapobieganie HIV, nie wie, że to będzie nakładanie prezerwatyw na fantomy, tak?
Na banany.
Tak.
Jeszcze jest jeden aspekt, o którym powinniśmy porozmawiać, mianowicie analiza prawna tej konwencji podkreśla, że twórcy właśnie owej konwencji przemocowej całkowicie zignorowali lub, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, w ogóle zignorowali lub zmarginalizowali pozaideologiczne czynniki, które realnie wpływają na powstawanie zachowań przemocowych. Ponieważ w tej konwencji jakby się utrzymuje, że to religia, jakieś uwarunkowania kulturowe, że to tutaj są źródła przemocy.
Nieokreślone i niesprecyzowane.
Dokładnie, natomiast... W ogóle nie piszą o tym, że źródłem przemocy bardzo często jest alkoholizm, że są nałogi, inne uzależnienia, upadek moralny, obecność przemocy dookoła nas. Poważnym kłopotem jest również postępujące rozluźnienie norm społecznych i seksualizacja wizerunku kobiety. Żadna z feministek nie protestuje przeciwko seksualizacji kobiety, która zjawisko, które dookoła nas występuje, chociażby w reklamie.
Protestuję, przeciwko reklamom protestuję tutaj.
Dlaczego ten głos jest tak mało słyszalny właśnie? To dlaczego ten protest jest tak słaby? W takim razie zapytam. Tutaj jest przedmiotowe ukazywanie kobiety. Tego w konwencji nie ma. W tej konwencji, o której mówimy.
Znaczy tutaj jest, w tej konwencji jest taki artykuł, w którym jest apel do przedstawicieli mediów, reklamy, bodajże takich branż, tak? Żeby w poszanowaniu oczywiście prowadzenia swojego biznesu zwrócili też uwagę na stereotypy, które narzucają w reklamie, ale na to zwracał uwagę na przykład dr Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. To jest napisane tak miękkim językiem, jakim nie jest pisana reszta tej konwencji, czyli do tego biznesu, do tych ludzi, którzy mają kasę i władzę, mówiąc krótko, autorzy tej konwencji zwracają się tonem proszalno-błagalnym. Mhm. I wcale tak nie musi się stać, tak?
Ale dlaczego nie? Na przykład? Nic dziwnego, no oni mają pieniądze, więc do tych, co...
Oddajmy, Juliusz, oddajmy głos naszym słuchaczom teraz, ponieważ zachęciliśmy do pisania SMS-ów, tudzież maili. Weronika?
Zacznę od tego, że pan Andrzej w ogóle nie rozumie, o co ta cała burza, bo są poważniejsze tematy. No ale pani Marzena pisze, że zatrzymała się na cytacie z pani profesor Środy, że Jezus by ratyfikował konwencję. Jest tutaj jakieś takie polecenie.